Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziewięćdziesiąt oficent zapowiedziało udział w 15 już targach wydawców katolickich w Warszawie. Nadamy rozmowę z księdzem Romanem Szpakowskim, prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Audycja księdza Waldemara Turka, śladami apostoła narodów, przybliży kontekst powstania drugiego listu do Koryntian. We wtorkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Zaczynamy od aktualności.
W ramach przygotowań do pielgrzymki Benedykta XVI do Ziemi Świętej izraelskie Ministerstwo Turystyki uruchomiło stronę internetową z informacjami na temat tego wydarzenia. Jest tam również zakładka w języku polskim. Oprócz programu papieskiej wizyty znajdują się na niej informacje praktyczne oraz opis miejsc wartych zobaczenia z uwagi na walory turystyczne czy duchowe. Strona zawiera także odniesienia do pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej w 2000 roku. Uruchamiając nową inicjatywę, izraelskie Ministerstwo Turystyki podkreśliło znaczenie papieskiej wizyty dla porozumienia i pokoju między narodami i religiami. Strona izraelska oznajmiła, że do tej pory przeznaczyła równowartość 8 milionów euro na przygotowania do papieskiej pielgrzymki.
5 milionów euro na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Abruzji przekazał Kościół we Włoszech. Pierwsze 3 miliony biskupi ofiarowali zaraz po tragedii. O kolejnej darowiźnie poinformował kardynał Angelo Baniasco. Przewodniczący Episkopatu Włoch spotyka się dzisiaj z ofiarami oraz z ekipami ratowników i odwiedza miejsca zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi. Wizyta ma tym większe znaczenie, że kolejne mocne wstrząsy odnotowano dziś w nocy. Kardynał Baniasco podkreśla ogromne zaangażowanie ratowników oraz fakt, że sami poszkodowani pragną jak najszybciej odbudować zniszczone miasto.
Przekazałem ludności, z którą się spotkałem, wyrazy naszej solidarności i bliskości. Zapewniłem o naszej modlitwie za zmarłych, a także za ludzi, którzy stracili dobytek całego życia i owoc wielu wyrzeczeń. Jest to solidarność wypływająca z wiary, która wyraża się na wielu płaszczyznach. W przekazaniu konkretnej pomocy materialnej w wysokości 5 milionów euro, ale także ofiarnej pracy naszych wolontariuszy, którzy działają z ramienia Caritas. Spotkałem ludzi o ogromnej sile ducha, którzy chcą działać, pragną odbudować swoją przyszłość. Podziękowałem im też za świadectwo prostej, głębokiej, konkretnej wiary, które dają całej Italii. Także wszyscy wolontariusze i organizacje ratowników zasługują za swoją pracę na podziw i naszą wdzięczność.
W najbliższą niedzielę w kościołach w całych Włoszech przeprowadzona zostanie specjalna zbiórka na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Abruzji. Będzie to dodatkowa pomoc dla poszkodowanych.
Ponad 90 oficent zaprezentuje swoje książki podczas rozpoczynających się w najbliższy piątek 15 targów wydawców katolickich w Warszawie. Do stolicy na zaproszenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyjadą nie tylko rodzimi wystawcy, ale również goście z Czech i Słowacji. Targom, jak co roku, towarzyszyć będą dyskusje panelowe oraz spotkania z autorami. O programie targów, zaproszonych gościach i wyzwaniach stojących przed oficynami z księdzem Romanem Szpakowskim, salezjaninem, prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Jakich oficyn możemy się spodziewać?
Oficyny tych tradycyjnych, które od lat bywają, które mają swoją i tradycję, i renomę, chociażby święty Wojciech, święty Jacek, później drukarnia z Opola, czy wydawnictwo Sandomierza, czy wydawnictwo salezjańskie, księży Marianów, ale są także wydawnictwa, które po raz pierwszy, nawet takie powstające wydawnictwo w Opolu, wydawnictwo Cywilizacji Miłości, którego z jedną książką dołącza się do innego wydawnictwa. Także jest kilka takich wydawnictw, które są po raz pierwszy, chociażby wydawnictwo Archidiecezji Krakowskiej świętego Stanisława biskupa Męczennika po iluś tam latach znowu przybywa na targa, więc jest nam bardzo miło.
Każdy znajdzie coś dla siebie na targach wśród tych ofert?
Myślę, że tak, bo są książki dla osób dorosłych, sporo jest książek dla dzieci, dla młodzieży, a więc myślę, że dla każdego są książki do umilenia czasu wolnego, ale są także refleksyjne, będą modlitewniki, będą także i multimedialne, chociażby quiz Pisma Świętego. Także myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, jeżeli przejdzie po wszystkich stoiskach, to myślę, że przynajmniej zobaczy, a jak mu pozwoli Porsche, nazwijmy to tak, to i kupi.
Proszę księdza, targi wydawców katolickich to nie tylko, proszę wybaczyć słowo, buszowanie między regałami i poszukiwanie ciekawej oferty, ciekawej książki, ale to także dyskusje i panele. Zastanawiam się, dlaczego przy okazji targów organizujecie tego typu formę spotkań i z wydawcami, i z autorami książek?
Myślę, że jest to właśnie szczególny moment, czy szczególne targi, które podkreślają to, że jest możliwość spotkania się z autorami. W tym roku jest prawie cała sobota przez wydawnictwo Serafin poświęcona świętemu ojcu Pio. Jest jednocześnie spotkanie z autorami, z tłumaczami tych książek, bo nie zawsze może odczytać do końca intencje, myśli autora czy tłumacza, ale jeszcze można, jeżeli to są świadkowie autentyczni, których przeżyć, jeszcze oni pogłębiają te swoje przemyślenia. Będą także spotkania chociażby z takimi autorami czy osobami, które w jakiś sposób przyczyniały się do powstawania danych książek.
Ja tylko przytoczę kilka tematów spotkań, jakich chcemy mieć księży z udziałem ojca Joachima Badaniego. Będzie i panel zatytułowany Ksiądz ponad prawem, teściowa, twój przyjaciel czy wróg, czy wreszcie feminizm w kościele. Była jakaś myśl przy wyborze tematów, czy raczej staraliście się przy okazji ukazać te najciekawsze propozycje książkowe, które możemy spotkać na rynku?
Jest to dowolny wybór danych wydawnictw, danych oficyn, które same proponowały. Widać z tego, co pan przytoczył, że szereg czy większość tematów jest takich z dnia powszedniego, które przeżywamy, które jest bardzo głośne nawet w mediach i świeckich, ale także i w naszych. Zresztą Kościół tkwi w tej społeczności, w jakiej jest i musimy też te tematy podejmować.
Po raz pierwszy ma ksiądz okazję przygotowywać targi wydawców katolickich, także jako nowy prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. W jakim kierunku chciałby ksiądz ewentualnie rozwijać te targi, czy jaki kierunek nadać samemu stowarzyszeniu?
Faktycznie to są pierwsze targi, dużo przeżyć i wrażeń i dużo spostrzeżeń. Także to jest dla mnie i doświadczenie, i wyzwanie. Chciałbym, żeby szły targi w kierunku bardziej jeszcze środku społecznego przekazu ogólnie mówiąc. To znaczy nie tylko sama książka, ale nawet to, jakie goście zaproszeń telewizja. Widziałbym większy udział nawet portali różnych religijnych, ponieważ oddziaływujemy w tym momencie na społeczeństwo, na ludzi wierzących, na nas wszystkich w różnoraki sposób. I słowem pisanym, i słowem mówionym, i wizualnie, a więc chciałbym tą bazę troszeczkę rozszerzyć, a jednocześnie też przyszłościowe rozszerzyć, żeby to bardziej były targi też książki chrześcijańskiej. Mam w zamiarze zaprosić także, może w przyszłym roku już nawet, kogoś z kościoła prawosławnego, czy z kościoła luterańskiego. Jest szereg książek, które bazują na tych samych wartościach chrześcijańskich.
A kierunki rozwoju Stowarzyszenia Wydawców Katolickich?
Pierwszy to chyba takie, żeby jeszcze bardziej ukazać, że stowarzyszenie jest potrzebne. Mam na myśli konkretnie, by tworzyć nawet na takich targach możliwość wystawiania się małym wydawnictwom, żeby one się pokazywały. Z małego ziarenka wyrasta duże zboże, duże drzewo. I także chciałbym, żeby te wydawnictwa, których czasami finansowo może nawet nie stać, czy grupować na jakieś wspólne stoisko, czy dawać jakieś może upusty, jeżeli by się dało bardziej zdobyć finansowanie tych targów, bo w tej chwili naprawdę też jest ciężko, ale chciałbym, żeby ta promocja wydawnictw, promocja różnych oficyn, promocja portali różnych religijnych była coraz większa, przede wszystkim poprzez targi, poprzez różne kermasze, ale także, i jest to od początku moim marzeniem, ożywić stronę internetową, gdzie można by promować dobre książki wartościowe.
Ksiądz wspomniał, że chciałby na targach widzieć portale internetowe, także telewizję. Dwie już mamy w tym roku, z Czech i ze Słowacji. Z Czech jest telewizja Noe i telewizja Lux z Bratysławy. Czy to oznacza, że książka jest wypierana coraz bardziej przez media elektroniczne? I jakby druga część tego pytania, czy dostrzega ksiądz jakieś zagrożenie dla książki w Polsce? To równocześnie pytanie o poziom czytelnictwa religijnego w naszym kraju.
Jestem ponad 20 lat dyrektorem wydawnictwa salezyńskiego. Od początku mówiłem, że myślę, że książka przetrwa różne kryzysy i mimo wszystko w mniejszym czy większym wydaniu czy nakładzie ona zawsze będzie obecna w naszym życiu. Nie można porównywać książki z innymi środkami komunikacji społecznej, portalami, telewizją czy nawet radiem. Co innego jest, jeżeli ja mogę do książki sięgnąć, powrócić, a co innego jest nawet to, że spostrzegam na portalach, na różnych stronach internetowych, gdzieś to ono szybko mi umyka. Jestem za tym, żeby to współistniało. Natomiast moje osobiste zdanie i myślę, że nie tylko, nie boję się wyparcia książki, natomiast na pewno jest to jakiś spadek ogólnie czytelnictwa, ale to też zależy od regionu Polski. Są pewne regiony Polski, gdzie jest duże zapotrzebowanie, są pewne regiony, gdzie jest mniejsze. To jest kwestia i społeczności, ale także i zasobności kieszeni danych ludzi. Także ogólnie się zauważa ten spadek czytelnictwa, ale chyba aż tak tragicznie jeszcze nie jest.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Śladami apostoła narodów.
Święty Paweł pisze drugi list do Koryntian.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Doprawdy trudno zrekonstruować, co stało się w Koryncie po tym, jak wspólnota otrzymała pierwszy list skierowany do niej przez apostoła Pawła. Ale sytuacja stawała się niestety coraz bardziej skomplikowana. Po krótkiej, zapowiedzianej w pierwszym liście, wizycie u mieszkańców Koryntu, święty Paweł zamierzał ponownie odwiedzić tę gminę. I to właśnie w tym czasie pewna część wspólnoty koryńskiej zaczęła zdecydowanie podważać autorytet apostoła, co sprawiało mu, rzecz jasna, wielką przykrość. W tym kontekście apostoł narodów odwołał powziętą już decyzję ponownego udania się do Koryntu, postanawiając zamiast tego napisać list. Pisał go w głębokim smutku i we łzach. Podczas gdy Tytus nie tylko dostarczył list wiernym Koryntu, ale wracał z tego miasta z pomyślnymi wiadomościami, Paweł z niecierpliwością oczekiwał na niego, najpierw w Troadzie, a następnie w Macedonii. Niestety, ten list nie przetrwał do naszych czasów, a szkoda, bo moglibyśmy dowiedzieć się, jakich argumentów użył autor wobec tych, którzy podważali jego autorytet. W gminie koryńskiej zapanował zatem znowu porządek. W tym nowym, pomyślniejszym już kontekście Paweł postanowił, a było to prawdopodobnie w Macedonii pod koniec 57 roku, napisać kolejny list, zwany dzisiaj drugim listem do Koryntian, by usunąć resztki jakichkolwiek nieporozumień i wyjaśnić, dlaczego zmienił swą decyzję przybycia do Koryntu. List ten stanowi jedno z najbardziej osobistych pism Pawła i dostarcza najwięcej wiadomości o życiu apostoła, zarówno tym zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Posłuchajmy kilku fragmentów. Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w nim wszystkie są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. A napisałem to, aby nie doznać podwójnego smutku, gdy przybędę do tych, od których winienem doznawać radości. Zresztą jestem przeświadczony co do was wszystkich, że moja radość jest także waszą radością. Pisałem bowiem do was, będąc w wielkiej rozterce i ucisku serca, wśród wielu łez, nie po to, aby was zasmucić, lecz żebyście wiedzieli, jak tym bardziej was miłuję. Jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. We wspólnotach, które założył apostoł Paweł, pojawiali się wierzący, którzy byli przyczyną jego wielkich duchowych cierpień. Wystarczy wspomnieć niektóre wydarzenia z pobytu apostoła narodu w Antiochii, Tesalonice, Filipi, Efezie i Koryncie. Żadna z tych wspólnot nie odpowiadała w pełni na jego oczekiwanie i nie było żadnej gminy, na którą mógłby patrzeć jedynie z dumą i zadowoleniem. Obok wielu rzeczy pozytywnych, napawających optymizmem, łatwo dostrzegał on postawy dalekie od nauki, którą z takim zapałem głosił. Było to dla apostoła nigdy niewyczerpującym się źródłem duchowych udręk, świadomości odnoszonych klęsk i niepowodzeń, a to z kolei wywoływało u wrażliwego Pawła bardzo ludzkie, również zewnętrzne reakcje, jak choćby łzy, które obficie płynęły z jego oczu. Wiedział, że podziały, jakie powstawały w tych wspólnotach, nie zgadzały się z Bożym planem, wedle którego Kościół ma ukazywać jedność organiczną żywego ciała. Wiedział, że u wielu chrześcijan nie ma szczerości wobec samych siebie, wobec bliźnich, a przede wszystkim wobec Boga. Że dla wielu z nich nie oznacza w tym samym czasie tak i odwrotnie. Że żyją w jakimś głębokim zakłamaniu. Aż trudno uwierzyć, że te kwestie i dawane przez apostoła wyjaśnienia były w ciągu wieków i pozostają do dzisiaj aktualne. Pisma apostoła Pawła nie przestają targać naszymi sumieniami, prowokują do głębokiej refleksji, inspirują artystów i poetów. W mojej piosence wrażliwy Cyprian Kamil Norwid pisze o tęsknocie za rodzinnym krajem i za ludem, który pozostawił w ojczyźnie. Wyraża przekonanie, że tam, gdzie się aktualnie znajduje, panuje duże zakłamanie. Wiele słów straciło swoje właściwe znaczenie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi, Panie. Jednocześnie apostoł narodów miał głęboką świadomość towarzyszącej mu łaski i mimo piętrzących się trudności zewnętrznych i wewnętrznych nie ustawał w drodze. Jakże nie przytoczyć tutaj słynnych słów z drugiego listu do Koryntian, które wyrażają pewien paradoks posługi apostolskiej. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Pamiętajmy o tych słowach apostoła narodów, gdy czasem wydaje się nam, że nie mamy żadnej z cech, które dzisiaj są w modzie i które mogłyby nam pomóc w osiąganiu sukcesów w takiej czy innej dziedzinie. Świadomość bowiem takiej czy innej słabości może być, podobnie jak w przypadku Pawła, kanałem, przez który otrzymujemy od Pana łaski konieczne dla naszego życia i rozwoju duchowego.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. We wtorkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.